Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam również panią Joannę, która realizuje nam dzisiejszą audycję i naszych szanownych i czcigodnych gości. Jest z nami pan profesor, doktor habilitowany sztuk muzycznych Wojciech Pospiech, konsultant Krajowy Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie, kierownik Wydziału Wokalnego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Serdecznie witam.
Bardzo serdecznie witam, panie Leszku, witam państwa bardzo gorąco.
I jest z nami ksiądz dr Mateusz Ziemlewski, referent do spraw muzyki kościelnej w diecezji bydgoskiej. Witam księdza.
Szczęść Boże, panie redaktorze, witam kochanych państwa.
Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj temat nie z duchowości małżeńskiej, ale też budujący człowieka, budujący małżeństwo, muzyka. Muzyka jako uniesienie człowieka ku Bogu. Wiemy, że są różne kompilacje dźwięków, które się nazywają muzyką, ale niektóre to trudno słuchać. Przyrody na pewno zawsze warto słuchać, bo przyroda stworzona przez Boga daje nam pełnię różnych dźwięków, które są przyjemne, i szum wiatru, i strumienia, i fale morskie, no ale człowiek się też wziął za komponowanie muzyki, no i to różnie to wychodziło. Dawniej no to była muzyka klasyczna, wiadomo, miała pewne podstawy, zasady, w tej chwili to nie tylko w innych dziedzinach, ale w muzyce również mamy popisy różnych mistrzów w cudzysłowie, a chcemy mówić o muzyce, która ma człowieka prowadzić do Boga, a nie ma go od niego oddzielać. I tutaj moja wiedza jest żadna, bo jestem fizykiem i to, że śpiewam w chórze kościelnym, to jeszcze mało, ale tutaj mamy ludzi, gości uczonych w tej dziedzinie. Także muzyka jako uniesienie człowieka ku Bogu, to jest ten dzisiejszy temat. I pytanie jest może, czy jest muzyka w ogóle do czegoś potrzebna i dlaczego jest niezbędna wręcz człowiekowi do jego wzrostu? Pan profesor, doktor habilitowany Wojciech Pospiech. Prosimy bardzo.
Tak. Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że my mamy dzisiaj wszyscy z tym kłopot. Mniejszy albo większy, ale kłopot. Mianowicie muzyka jest jednym z warunków sine qua non, czyli po prostu bez muzyki nie ma człowieka żywego, myślącego, prawego. Człowiek myślący, prawy, uczciwy, to jest Boży człowiek. A z Panem Bogiem złączona jest miłość. Miłość, która daje radość i szczęście. I teraz nie będę dzisiaj w naszej audycji, kochani, mówił o tym, co złego możemy doszukać się w muzyce, tylko będziemy rozmawiali na temat, jak dojść do słuchania dobrych utworów, które nas budują i wprowadzają na ścieżkę do Pana Boga. I otóż pierwsze pytanie jest, czym jest ta muzyka? Ta muzyka jest takim komponentem wyższym, czyli nie tylko logicznym, ale transcendentnym, czyli unoszącym bardzo wysoko w przestrzenie. Kogo ma ta muzyka unosić? Czy tylko tych, którzy skończyli studia, czy tych, którzy średnie wykształcenie mają, czy kogoś innego? Otóż wszystkich. Wszystkich i tak samo. Nie ma czegoś takiego, że na przykład muzykę klasyczną mogą słuchać tylko ludzie wykształceni. To jest nieprawda. Mamy na to dowody w różnych krajach, w różnych nacjach. U nas też tak powinno być. Muzyka rozrywkowa, muzyka współczesna, poezja śpiewana, rock, również niektóre gatunki heavy metalu, oczywiście nie te wulgarne. To wszystko jest człowiekowi potrzebne i to unosi do Boga. Czym jest muzyka w kontekście tego wszystkiego, co w tej chwili rozważyliśmy. Ano, bardzo często jest modlitwą, ale nie tylko poprzez utwory religijne, takie jak pasje, jak kantaty, jak pieśni, czy jakiekolwiek utwory liturgiczne, ale w ogóle wszystko jest modlitwą. Dlatego, że szukamy dzisiaj w XXI wieku takiej konstelacji, takiego spotkania się z muzyką, która będzie człowieka uszlachetniała, będzie go budowała. Do tego potrzebne są szkoły artystyczne, szkoły muzyczne, które kształcą przyszłych artystów. Nie po dwóch konkursikach, po paru kursach, po błędnych czy prawidłowych decyzjach. To jest proces. Proces wzrastania poprzez edukację, poprzez szkoły. Ale to wzrastanie musi odbywać się w lubości, czyli i pedagog, i uczeń musi po prostu kochać tą muzykę. Musi być sprzężony z tą muzyką. Nie może widzieć muzyki interesownie. Każdy człowiek, mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wszyscy, również w kościele, muszą być bardzo przyjaźnie nastawieni do utworów muzycznych. Kiedy ten utwór muzyczny będzie dla nas miły? Wtedy, kiedy będzie miał tekst, nieprzyjemny tekst, tylko wartościowy tekst. Taki tekst, który będzie nas edukował, który będzie nas budował, który będzie budował ciepło między ludźmi oraz harmonię, tak jak w baroku, czystą harmonię. Harmonię taką, która jest mową dźwięków, tak jak powiedział Nikolaj Arnoncourt, że muzyka w konsekwencji jest mową dźwięków. Te dźwięki mówią do nas.
I teraz jak rozpoznać, co jest dobre, a co jest złe, co szkodzi, a co nam pomaga? Bo na pierwszy rzut oka może tego nie widzimy, nie potrafimy zidentyfikować, ale jednak na pewno, tak jak nie warto karmić się złą literaturą, tak nie warto słuchać złej muzyki.
Nie warto, to znaczy my musimy rozpoznać, panie redaktorze Leszku, jakich utworów słuchamy. Ja myślę, że tutaj ksiądz doktor bardzo dobrze nam na to pytanie odpowie, szukając również konstatacji z teologią, prawda?
Tak troszeczkę przez odwrotność, można przewrotnie powiedzieć, że możemy sobie przypomnieć i to jeszcze dociera do nas dzisiaj przez mass media, to znaczy cenzura i czasami właśnie takie blokowanie słowa. Dlaczego ono się pojawiało? Dlatego, że nawet przewrót komunistyczny i antykultura dzisiaj doskonale wie, że na dźwiękach budowane jest określone przesłanie. I to, co mamy z 1949 roku, była konferencja w Łagowie w Polsce, która zaprowadziła socrealizm, czyli muzyka, która miała być ideologicznie poprawna. A więc jej przesłanie miało być takim budującym pewną propagandową wizję świata, materialistyczną, czyli taką odartą radykalnie z duchowości. I to trochę do dzisiaj u nas w Polsce jeszcze pokutuje. Ale z drugiej strony właśnie pokazuje, że sztuka, że muzyka posiada przesłanie duchowe, przesłanie niematerialne, które na materialnych dźwiękach buduje. I teraz jeżeli zobaczymy, jakie możemy mieć rodzaje muzyki, żeby to sobie poukładać. Może być muzyka czysto instrumentalna i czy ta zwana także absolutną. Czy ta muzyka może być zła? Czy ta muzyka może być dobra? Przede wszystkim warto w ogóle sobie tak na początek pamiętać, żeby nie rozgraniczać tego, co było i w renesansie, i potem w oświeceniu, i dzisiaj w dobie antykultury. To znaczy rozgraniczania dobra, prawdy i piękna. Nie, to wszystko ma ze sobą współgrać. I muzyka instrumentalna będzie, zwłaszcza wielka muzyka instrumentalna, to jest tak, jakbyśmy wzięli czytali dobrą książkę, zderzyli się dobrego autora i chcielibyśmy się zmierzyć z tą treścią, która tam jest, z tym językiem, który tam się pojawia. I tak samo mamy tutaj w muzyce. Bierzemy Ludwika van Beethovena, bierzemy Mozarta, bierzemy Wojciecha Kilara, bierzemy pewien tytuł i mamy podaną przed nami pewną literaturę muzyczną, która ona będzie wyrażała także i nas wychowywała kulturowo i będzie wynikała z naszej, bądź nie, właśnie kultury. Sprawa jest o tyle prostsza w muzyce wokalnej bądź wokalno-instrumentalnej, bo tam już mamy bezpośrednią taką słowną wolumen brzmieniowy, który nam mówi, o czym ta muzyka mówi. Ale zauważmy, że czasami możemy być w operze, możemy nie doczytać libretto i czujemy, co w tej muzyce jest. Czujemy, że to jest postać negatywna, że to jest postać pozytywna, bo muzyka daje emocjonalne wrażenie temu, co dają logicznie słowa. I to jest potężna siła, która no także pozwoliła, że to z jednej strony właśnie w liturgii kościoła się pojawiła muzyka, więc spotkanie słowa i melodii, szczytem jest chorał gregoriański, gdzie to jest taka doskonała symbioza, do dzisiaj niedościgła i dlatego jest po dziś dzień naturalnym i własnym śpiewem kościoła. Ale właśnie w takim języku rodzinnym, w domu, to tam też pokazuje, jak istotne jest to, czym na co dzień żyjemy, jakie treści wyznaczają życie rodzinne, życie, ale najpierw w życie mojego wnętrza. To, co słuchasz, to mamy w Ewangelii. Pan Jezus nie przez przypadek mówi słowa, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Święty Paweł dopowie, wiara rodzi się ze słuchania. To jest bardzo nośne, to, co powiedział Pan Jezus 21 wieków temu. To, co jeden z filozofów powiedział, myśl dąży do czynu. To, o czym, to, co słuchasz, co w siebie wpuszczasz, co w tobie chodzi, to będziesz próbować realizować. Jeżeli to jest dobro, będziesz realizować dobro. Jeżeli to są treści, które powodują agresję, bunt, dzisiaj bardzo hołubiony, jedna z ważniejszych, jak mówi kardynał Ratzinger, cnot współczesnego człowieka, społeczeństwa materialistycznego, to jest bunt na wszystko, na wszystkich, na Pana Boga, ale to nie prowadzi do niczego konstruktywnego. A właśnie prawdziwa muzyka, sztuka, życie kulturowe człowieka jest wtedy, kiedy człowiek wobec zła potrafi znaleźć antidotum. I wierzymy, że nie ma lepszego, jak właśnie przesłanie teologii, przesłanie Jezusa Chrystusa, które jest w muzyce i w wielkiej muzyce sakralnej do nas dociera, ale także w ogóle w historii muzyki europejskiej, co też Benedykt XVI zwraca uwagę, ona jest także wyrazem, owocem tej kultury chrześcijańskiej i także dzisiaj może do niej prowadzić. Jak szuka się sensu, głębszego przesłania, nie ma głębszego niż Jezus z Nazaretu.
No więc czas na pierwsze danie, drodzy Państwo. Już podajemy to pierwsze danie. André Rieu. Posłuchajmy, rozkoszujmy się tekstem, harmonią, pięknymi głosami i instrumentami.
Through the rain,
dzisiejszy temat w audycji dla małżonków i rodziców to muzyka jako uniesienie człowieka ku Bogu. Przypominam, nasi goście, profesor doktor habilitowany sztuk muzycznych Wojciech Pospiech i ksiądz doktor Mateusz Ziemlewski. Żeby pokochać muzykę, polubić ją, żeby stała się częścią nieodzowną, częścią naszego życia, no to co rodzice powinni robić, żeby nie zaniedbać w tym kierunku rozwoju dziecka?
Świetne pytanie, panie redaktorze, dlatego że dzisiaj potrzebujemy właśnie młodych adeptów sztuki i wokalnej, i instrumentalnej w szkołach muzycznych. Po to, żeby oni poprzez wyedukowanie się, czyli nauczenie się gry na instrumentach, nauczenie się śpiewania na wydziałach wokalnych, tak jak w Bydgoszczy, gdzie czekamy na młode talenty. W tym roku właśnie, w czerwcu będzie egzamin. Przyjdźcie na instrumenty, na różne instrumenty. W Toruniu, w Inowrocławiu, jeżeli chodzi o pobliże. I na całym świecie, drodzy Państwo, bez tej edukacji muzyki pięknej nie będzie, dlatego że musi nam to ktoś kreować, ktoś musi tych młodych ludzi przygotowywać do tego, żeby nam właśnie taką, tak jak to nazwaliśmy, strawę Państwu dawać. Czyli wysyłajcie Państwo do szkół muzycznych na śpiew solowy w Bydgoszczy, w Toruniu, w Inowrocławiu, w Grudziądzu, w Poznaniu, w Warszawie, gdziekolwiek jesteście. Wysyłajcie, niech się kształcą po to, żeby tam się dobrze żyło, żebyśmy żyli zgodnie z Ewangelią miłości.
Bo tak jak w tej chwili obserwujemy, szereg zawodów ginie. Znaleźć szewca to jest naprawdę sztuka.
No właśnie.
Krawcową dobrą. Po prostu te zawody są, które giną. Rymarza.
No właśnie.
A tutaj właśnie muzyka sama z siebie się nie bierze.
Młodzież, bo taki zawód trzeba umiłować.
Przecież jest wszystko jest w internecie. No chwileczkę, no ale do tego internetu też ktoś musiał to nagrać, prawda? Tak. I nie możemy się opierać tylko na utworach wykonywanych przed 100 laty czy 50 laty, ale właśnie młodzi tak. ludzie. Więc dobrze, no szkoły muzyczne.
Tak.
No ale zanim do szkoły dziecko pójdzie, 7 lat, co na początku?
Dom, mamusia, tatuś, rodzeństwo, babcia, dziadek, wszyscy razem śpiewają, na przykład. Śpiewają przed śniadaniem, śpiewają przed obiadem, oczywiście wtedy, kiedy można, kiedy razem jesteśmy. Śpiewają po południu, śpiewają sobie na głosy. Ja pamiętam, że moja babcia Stasia w moim rodzinnym mieście zawsze śpiewała pierwszym głosem i nagle później zaczęła śpiewać drugim głosem. I mówiła zawsze: Wojtuś, ja już nie mogę teraz pierwszym głosem, bo już nie wyciągnę. Ja się to dziwiłem, ale ta babcia tak chciała śpiewać. Panie redaktorze, to świetne pytanie, bo właśnie od małego dziecka. A przede wszystkim pamiętam taką kołysankę Brahmsa: Dobrej nocy, Isza, do białego śpi dnia. Kołysanka Brahmsa, proszę Państwa, którą mnie śpiewała moja mamusia swoim głosem. Swoim głosem.
Moja mama też. Cały szereg pieśni Moniuszki. Potem tam przybyli ułani pod okienko różnie. Tak. I śpiewała sopranem pięknym, a tata drugim głosem.
No właśnie, to na tym to polega, że od śpiewania w domu, od grania na instrumentach wspólnie, nad rozkoszowaniem się muzyką, wychodzimy na zewnątrz, idziemy wtedy do kościoła i wtedy zaczniemy być aktywni śpiewająco w kościele. Nie zrzucajmy tego na organistę, na księdza. Tutaj sami bądźmy tą inicjatywą, żeby zacząć być aktywnym, śpiewać w domu, a później przejść i do kościoła, i wśród znajomych.
I właśnie też zawsze tak trzeba pamiętać, że muzyka, ona właśnie ma ten taki mocny wymiar emocjonalny i że zwłaszcza niemowlęta i bardzo małe dzieci do drugiego, trzeciego roku życia, one bardzo mocno chłoną wszystko emocjonalnie, nie tyle jakoś tam racjonalnie czy pojęciowo, tylko właśnie i I to zaufanie rodziców, którego doświadczają bądź nie, ono będzie potem rzutowało na całe życie. I to jest też już taki pierwszy moment, w którym warto już też to dziecko wprowadzać w świat dźwięków, w świat rytmu, w świat melodii. Tak jak mamy właśnie literaturę pisemną, tak jest ta literatura muzyczna, która już u dziecka rozbudza pewną wyobraźnię. To jest właśnie różnica, czy włączymy dziecku kreskówkę, czy rodzice poświęcą mu czas i przeczytają jakąś baśń, czy bajkę, które to dziecko, nawet dostosowane do jego możliwości poznawczych, ale już rozbudza to, co jest najważniejsze w człowieku, intelekt. Rozbudza jego, a tam, gdzie jeszcze tego intelektu wydaje się, że nie można rozbudzać, to jest nieprawda. Jest. I od małego dziecka trzeba właśnie już do niego podejść na tyle poważnie, że to, co dzisiaj zainwestujemy, będzie w całe życie ono potem bądź właśnie rozwijało, bądź doświadczało pewnych braków. I tu właśnie taką pomocą, to właśnie w Bydgoszczy mieliśmy czasami takie spotkania z bardzo młodymi małżeństwami, które przeprowadzały swoje bardzo małe dzieci, 2-3-latki, które jeszcze nie zawsze potrafiły chodzić, ale już na kocach, prawda, siedzieli i były czy wspólny śpiew. Słuchali, jak kilka par rodziców to śpiewa razem z tym muzykiem. Czyli to dziecko już emocjonalnie jest uczone w bardzo fundamentalnych wartości muzycznych, jakich przecież jest chociażby rytm, wysokość dźwięku, to wszystko, co to nie jest dla dziecka wtedy obce. I do tego potem dochodzi zwyczajne w domu, tak jak tutaj pan profesor mówi, zwyczajne rodzinne śpiewanie, ale jest coś trudnego, co włączy się z muzyką, o czym nie wolno nam zapominać. Muzyka jest wymiarem pewnej kultury i muzyka jest wyrazem wspólnoty. I najpierw musi być ta wspólnota małżeńska, wspólnota rodzinna, żeby mogła zaistnieć taka efemeryda, w cudzysłowie, jak wyższe życie duchowe, kulturowe, czyli że mamy śpiew, że mamy wspólną modlitwę. To jest coś więcej niż tylko życie jednostek. To tak analogicznie, jak kardynał Ratzinger mówił o sakramencie, jak pokazywał, że czym się różni, czy co różni człowieka od reszty stworzeń. I odwołał się do jedzenia, że jedzą wszystkie, zwierzęta też jedzą, ludzie też jedzą, ale ludzie spożywają posiłek, czego nie mają zwierzęta. A co to jest ten przeskok? Pewna świadomość, stół, wspólnota, siadamy z innymi ludźmi. Tak samo jest w muzyce. Ptaki też śpiewają. Zwierzęta też mają pewną, możemy to nazwać, i ona była inspiracją przecież dla wielu artystów, wielu wielkich muzyków, kontemplowało naturę. Ale jednak jest coś więcej w śpiewie człowieka, dlatego że wynika to z ludzkiej natury, że ona jest rozumna, że ona ma duchowość, że ona ma emocje, że właśnie dlatego jest taka trudna ludzka natura, ale muzyka ma nam pomagać właśnie w jej w takim harmonijnym rozwoju.
Wydaje się, że dziecko nawet jeszcze zanim dobrze nauczy się mówić, jeżeli już podejmuje jakieś śpiewanie, tony, to również usprawnia go w kierunku mowy, bo czasami dziecko jest nieśmiałe, tymczasem tu da głos piękny, od razu nabiera odwagi.
Nawet dorosłości, ludzie, którzy się jąkają, jest im łatwiej, kiedy próbują śpiewać. Znaczy, że kiedy zwracają uwagę na tą pewną melodyjność głosu. Nie?
Przedłużą ten dźwięk. A to, co ksiądz mówił o tym elemencie wspólnotowym, no to jest bardzo ważne. Właśnie na różnych spotkaniach, no zresztą spotkania, procesja, właśnie śpiew w kościele, czy gdzie indziej się spotykamy i wszyscy razem śpiewamy. To jest też takie poczucie właśnie wspólnoty. A nawet właśnie jak tekstów nie ma, to teraz niektórzy już drukują te teksty, czy wyświetlają na ekranie, żeby wszyscy mogli śpiewać, bo to dodaje poczucia właśnie więzi, jedności, budzi tą jedność i dodaje siły, wręcz bym powiedział. Nie czujemy się zagubieni, przydeptani pełnym głosem, pełną pierwszą
śpiewem. Wtedy powstaje de facto wspólnota, bo co odróżnia wspólnotę od tłumu? Tu jest masa ludzi. Wspólny cel. I kiedy się pojawia wspólny cel, a muzyka to bezpośrednio realizuje, tworzy się psychiczne poczucie wspólnoty, które potem może owocować takim przeżyciem albo sakralnym, albo właśnie duchowym.
Taki cel właśnie ma na pewno fragment, na który Państwa serdecznie zapraszamy, wybiegając naprzód. Zbliża się Wielki Post. Chrystus w ogrójcu jako niewinny baranek wie, co go spotka, ale z radością do tego przystępuje. Pierwszy fragment przepięknie wykonanej pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Lipsku i na chórze jest Jan Sebastian Bach w jutowym płaszczu, bo zimno, jest miesiąc luty, a może marzec, i słuchamy śpiewu pasyjnego.
dzisiejszy temat, muzyka jako uniesienie człowieka ku Bogu. Ksiądz dr Mateusz Ziemlewski.
No, wysłuchaliśmy jednego z wielkich arcydzieł muzyki europejskiej, niekwestionowanego mistrza Jana Sebastiana Bacha. I tutaj aż się prosi, żeby chociaż dwie intuicje związane z Mozartem teologii, czyli z kardynałem Józefem Ratzingerem, Benedyktem XVI, który warto, i to także jest bardzo bliskie naszemu tematowi dzisiejszego wieczoru, w 2015 roku przyjął doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Muzycznej w Krakowie, i tam papież powiedział, że wielka muzyka sakralna ma rangę teologiczną, czyli że wielka muzyka, tak jak, a tu mieliśmy taki znakomity przykład przed chwilą, ona posiada rangę, która opowiada nam o Bogu. Czyli kiedy weźmiemy, powiedzmy, dzienniczek siostry, świętej siostry Faustyny, ona będzie mówił o miłosierdziu Boga, i kiedy weźmiemy pasję według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha i wysłuchamy, to tak jakbyśmy przeczytali Ewangelię. I ona ma tyle samo, taką samą rangę, jakbyśmy przeczytali to z Biblii. Tyle, że tutaj jeszcze jest ten cały anturaż muzyczny, cały anturaż piękna, który jest także dla Benedykta XVI wielką apologią, wielką obroną chrześcijaństwa, że to środowisko religijne jest w stanie wygenerować tak wielką muzykę, którą zachwycają się ludzie innych kultur, ludzie, którzy na co dzień słuchają innej muzyki. To jest pierwsza inspiracja, czy interpretacja, taka myśl. I druga, bezpośrednio już o tym w jednym z tekstów pisał jeszcze kardynał Ratzinger, mówi, że kiedy pada pierwszy akord pasji, to już od samego początku słychać ten ostatni zmartwychwstania. I to jest taka nadzieja, że kiedy różne trudności w życiu przychodzą, małżeńskim, rodzinnym, zawsze musi być ten akord, że pasja, trudność dzięki Chrystusowi zawsze kończy się dzięki Jego łasce zwycięstwem, że Pan Bóg będzie nas i przeprowadza przez sprawy trudne, sprawy czasami właśnie wymagające, ale to jest właśnie kultura, że tam trzeba się zmierzyć z tym, co trudne, że trzeba coś obronić i że warto, bo nie jesteśmy skazani na porażkę. O tym mówi pasja i o tym mówi nam właśnie ten ostatni akord, którego czasami się wydaje, że przez to cierpienie, przez trud nie słychać, ale on jest i on rezonuje, tylko trzeba właśnie mieć to wrażliwe ucho serca, które nazywamy sumieniem.
Tak. Czas już nam się prawie kończy. Panie profesorze Wojciechu Pospiech, co jeszcze by należało powiedzieć?
Należałoby powiedzieć, że właściwie edukacja, to o czym tutaj rozważamy, drodzy Państwo, to w zasadzie od poczęcia dziecka powinna być brana pod uwagę. To, czego słucha mama, kobieta w błogosławionym stanie, bo to już jest mama. Kobieta w błogosławionym stanie nosi człowieka pod sercem swoim. Jest bardzo ważne to, czego słucha właśnie. I co ta muzyka powinna zawierać? Ta muzyka powinna zawierać dwa elementy. Pierwszy, nie egocentrycznie dla siebie, tylko jeżeli już jest nas dwójka, to wtedy najpierw, co dla dziecka będzie dobrego, czyli co to dziecko ukołysze, co to dziecko rozraduje, czyli musi być to muzyka wykonywana bardzo dobrze stylistycznie, musi być bardzo wrażliwie podane. Najlepiej, jeżeli mama sama śpiewa dziecku, drodzy Państwo, sama swoim głosem. Dziecko czuje, nie czuje emocji mamy, tylko czuje wrażliwość i miłość mamy. To jest istotne. A kiedy dziecko przyjdzie na świat, to razem z tatą i razem z rodzeństwem radują się te dzieci, słuchając utworów, które niekoniecznie muszą znać, rozumieć, ale muszą być dla nich miłe, jak mówi Nicolai Arnaud Kurt, który mówi, że muzyka jest mową dźwięków, że dźwięki mówią do człowieka. I teraz, jaka ważna jest ta mowa? Ta mowa musi nie tylko docierać do serca, ale ona musi być transcendentna, ona musi być tak bogata, że musi być ciekawa dla tego człowieka, który słucha. Czyli muzyka jest dla człowieka w każdym wieku i w tym starszym też. Człowiek starszy szybciej się, drodzy Państwo, wzrusza. Nie dziwmy się temu, bo przywołuje sobie, to znaczy, jeżeli się wzruszył ktoś, bardzo często przypomina sobie momenty, kiedy słuchał pięknych utworów muzycznych. I tego z serca życzymy.
To tyle tytułem wprowadzenia w nasz temat dzisiejszy, muzyka jako uniesienie człowieka ku Bogu. I zapraszamy Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na profilu audycje dla małżonków. A teraz Irena Santor i Kamienne Schodki.
Z młodzieńczych lat wyrwane słowa, świeczka od świeczki pali wesoło, stare uliczki, krzywe dookoła, słońcem południa, barwą wokoło. Stare uliczki, krzywe dookoła, słońcem południa, barwą wokoło. Ciepłe, wesołe, ciągle niezmienne, kamienne schodki starego miasta, porosły baśnią, porosły pieśnią, rozmów wszelakich z pamięci własnej. Porosły baśnią, porosły pieśnią, rozmów wszelakich z pamięci własnej. Prendyna, 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 prendyna. Kamienne schodki, brzozowa bugaj, kamienne schodki, dzwonów w pacierze. Kiedy wychodzisz, padasz w zaułek, harmonii dźwięki wychodzą skoczne. Kiedy wychodzisz, padasz w zaułek, harmonii dźwięki wychodzą skoczne. I znów cię kusi jasna dziewczyna, a ty jej śpiewasz, dolewasz wina. Przebrzmiałe zwrotki, kamienne schodki, zostaną w naszej pamięci zawsze. Przebrzmiałe zwrotki, kamienne schodki, zostaną w naszej pamięci zawsze. Prendyna, 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 prendyna.
Trwa audycja dla małżonków i rodziców, 22:15. Drodzy Państwo, dzisiaj temat muzyka jako uniesienie człowieka ku Bogu. Nasi goście, profesor doktor habilitowanych sztuk muzycznych Wojciech Pospiech i ksiądz doktor Mateusz Ziemlewski. Słuchamy Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Po tej stronie kłania się Rozalia.
Witamy Panią.
Gorąco dziękuję za tą wspaniałą audycję. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Dla mnie muzyka to rzeczywiście jest uniesienie ku Bogu. Zawsze od dzieciństwa lubiłam śpiewać, a to dlatego, że będąc małą dziewczynką, słuchałam, jak moja mama śpiewała, jak to kiedyś były piece, siedziała pod piecem wieczorem i śpiewała godzinki. Dlatego czasami się zastanawiałam, skąd ja znam tą melodię. A to właśnie od mamy. Moja mama wszędzie przy pracy, bo mieszkaliśmy na wsi, nawet będąc przy takich robotach, przy pracy ciężkiej, fizycznej, ona zawsze śpiewała. I ta muzyka gdzieś mi rzeczywiście w duszy gra cały czas. Przepraszam, bo jeszcze nawet nie powitałam pana redaktora, pana Lecha Polakiewicza, no i oczywiście wspaniałych gości. No ja kocham muzykę, kocham, śpiewam często i mam to szczęście, bo miałam męża, który był też umuzykalniony i teraz dzieci też grają. Jak się spotykamy na święta, czy to Bożego Narodzenia, szczególnie Bożego Narodzenia, więc nasz dom rozbrzmiewa muzyką. Nawet wnuczek, który już ma teraz 13 lat, już gra na saksofonie. No to jest coś pięknego. Dla mnie muzyka, kiedy jest mi smutno, kiedy taka tęsknota czasami ku Bogu leci, to wtedy śpiewam, po prostu śpiewam i to daje mi taką radość, uspokojenie. Lubię śpiewać też, tak jak któryś z panów profesorów powiedział, że trzeba brać swoje ręce na przykład w kościele. Lubię bardzo, bardzo prowadzić, pomagać organiście. No, dla mnie muzyka to jest cudowne przeżycie. To jest po prostu, to jest moje życie i kocham muzykę. I wydaje mi się, że muzyka człowieka prowadzi do piękna.
Pani Rosalio, piękne słowa, bo w pani słychać muzykę. W pani słychać tą radość i tą dobroć, która ukształtowała się właśnie od dziecka. Pani przepięknie tą egzemplifikację przeprowadziła i w takim spokoju. Życzę, drodzy państwo, żebyśmy mieli takich przyjaciół i takie osoby obok siebie jak pani Rosalia, dlatego że państwo słyszą w tembrze głosu, w sposobie przekazywania myśli. Wszędzie jest dobroć. Brawo, pani Rosalio.
Dziękuję bardzo. Chociaż powiem szczerze, że nie spełniły się moje marzenia, bo no, życie takie się, tak się ułożyło, jak się ułożyło. No po prostu rodzice bardzo szybko odeszli i po prostu nie miał mnie kto kształcić, ale ja zawsze marzyłam o tym, żeby śpiewać. No i w chórze byłam, oczywiście, no już się, no w tej chwili już nie ma tego chóru, ale byłam przeszczęśliwa, bo to człowieka niesamowicie ubogaca. Tak. No dziękuję gorąco, dziękuję, w ogóle dziękuję Radiu Maryja. To jest cudowne radio, które, to jest niesamowity uniwersytet, tak jak dzisiaj ojca Rydzyka słyszałam, ojca Tadeusza, że to nie jest przywilej, że my jesteśmy na tym multipleksie, dlatego że no, tak jak wszyscy wiedzą, że wszystko jest zlaicyzowane i te media nie są nasze. Dlatego gorąco dziękuję, Bogu dziękuję za was, za każdy jeden i ten program dla rodziców jest po prostu przepiękny. Ja każdego wtorku czekam na ten program z panem Lechem, bo są tak niesamowite tematy i tak ubogacające, że człowiek, nawet gdyby nie chciał, to w sercu dziękuję Bogu, że może właśnie przez to radio usłyszeć tak wiele wspaniałych rzeczy. Wielkie Bóg zapłać i wielkie dzięki za te cudowne tematy.
Tak, to, że właśnie muzyka gości, to nie od dzisiaj. Tutaj pan redaktor Oleg ma duży przyczynek do tego, pani Rosalio, ale ja życzę, żeby po prostu, żebyśmy my wszyscy byli takimi emisariuszami noszenia pięknej muzyki, to znaczy wypowiadania się, zdecydowanie wypowiadania się, kiedy ktoś nam, nawet w mediach niektórych, gdzie niekoniecznie dlatego, że ktoś ładnie śpiewa albo ładnie gra, to proponuje się jego nagrania. To proszę Państwa, proszę wyłączać wtedy odbiorniki, proszę nie słuchać tego, dlatego że to pozostawia ślad już w naszej psychice. Tak jak pani Rozalia mówiła, od dziecka kształtujemy się w pozytywnym widzie. I dlatego, jeżeli państwo gdziekolwiek, to wracamy do tego tematu edukacyjnego, potrzeba nam, tak jak potrzeba ludzi różnych zawodów, potrzeba nam utalentowanej młodzieży i dzieci uczących się śpiewu solowego w szkole muzycznej w Bydgoszczy i w różnych innych. Proszę, przysyłajcie państwo. Będziemy ich kształcić, a wtedy na pewno właśnie od dziecka będziemy rozwijali zdrowe społeczeństwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za tak wspaniałą, cudowną audycję.
A kogo witamy?
Przepiękną Alina z diecezji świdnickiej.
Witamy Panią Alinę.
Chciałabym powiedzieć i podziękować serdecznie za ostatnie słowa, znaczy ostatnie, nie ostatnie, ale te, które nie pamiętam, który to, czy ksiądz, profesor, czy ktoś tam powiedział, że w wieku starszym ludzie są bardziej wrażliwi. Tak? Ktoś tak się wypowiedział przed chwilą i chciałabym państwu powiedzieć i wszystkim naszym słuchaczom, bo ja tutaj chciałabym zaśpiewać naszą piosenkę lokalną. Mój jest ten kawałek podłogi. O, tak bym powiedziała. To jest też fragment muzyki i kultury i wszystkiego. A mój ten fragment jest, dotyczy nieszporów ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza i okazuje się, że właśnie na antenie Radia Maryja kilka dni temu przedstawiono, wysłuchałam i to powaliło mnie na nogi, naprawdę. Ja wtedy płakałam jak małe dziecko. Piosenkę, to nie można powiedzieć piosenkę, utwór, który wykonywał pan świętej pamięci Wodecki. Pysznij się, świat ocenia, ale Pan Bóg jest od sądzenia. Ja bym chciała, żeby dopowiedziano tę drugą część, bo ja, ponieważ ja uwielbiam nieszpory ludźmierskie, żeby jeszcze dośpiewano do naszych czasów tę drugą część. Badałeś mnie ogniem, nie nadaremnie, czy lichy jam kruszec, czy srebro jest we mnie? Gdybym kiedyś to jeszcze na antenie Radia Maryja usłyszała, to ja już jestem ojojoj. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie wszystkim.
Szczęść Boże, Pani Alino.
No jak, co to tylko można powiedzieć, ja powiem Pani Alino jeszcze jedną rzecz. Myślę, że będzie pani miło, ale ja stwierdzam fakt jako profesor, że pięknie pani mówi dykcyjnie, pięknie, a poza tym można mówić pięknie, pięknie dykcyjnie, a nie rozumieć tego. Pani jeszcze do tego dodaje siebie, swoją wrażliwość.
Słuchamy Radio Maryja.
A, szczęść Boże, Krzysztof z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Mam takie pytanie do panów profesorów odnośnie organów. Powiem uczciwie, że ja nie potrafię się modlić przy organach. Są to dla mnie takie instrumenty, no takie, które zagłuszają mój wewnętrzny głos. Wychodzę z kościoła zmęczony, taki jakiś, no nie wiem, przybity. Dla mnie instrumentem, który pozwala się modlić, są instrumenty szarpane, nie wiem, gitara. Zresztą w Biblii Dawid modlił się właśnie przy dźwiękach harfy, prawda? To był taki jego instrument, przy którym śpiewał, czy też recytował swoje psalmy. No i wydaje mi się, że no dla mnie organy zabijają taki wewnętrzny głos modlitwy. Nie wiem, czy ktoś w stanie jest na przykład mówić przy organach, przy takiej muzyce, która jest w kościele grana, nie wiem, różaniec i tak dalej. Przy dźwiękach gitary to oczywiście się udaje bardzo łatwo. No i tak się zastanawiam, skąd taka kariera organów w kościele. Ja sobie poczytałem historię organów. Wiem, że one się wzięły jeszcze przed naszą erą, powstały. Wiem, że dopiero w VII wieku zostały ustanowione w kościele jako taki instrument, no jakby zatwierdzony, liturgiczny. Natomiast przedtem były instrumentem cyrkowym i wydaje mi się, że ten donośny głos to dobrze się do tego nadaje, do takich procesji, nie wiem, władców. Natomiast no nie bardzo widzę to jako instrument muzyczny, znaczy jako instrument, który pozwala, wchodzi w taką harmonię z sercem, współgra z modlitwą serca.
Panie Krzysztofie,
no, profesorowie.
Już panu odpowiadam. Głowa do góry, panie Krzysztofie, bo jak pan zna psalmy responsoryjne, to na cytrze, na lutni, na flecie, na fletni grają. Także to są różne spostrzeżenia. Jeden lubi taki instrument, drugi lubi inny. Jeden ma przesyt potrzeby w danym momencie swojego życia, słuchania cichej muzyki, inny głośnej. I to tak jest. Proszę w sobie pozostawić słuchanie instrumentów takie, jakie panu w tej chwili odpowiadają. Proszę sobie próbować w domu zanucić coś miłego. To, co panu sprawiało w dzieciństwie przyjemność. I będzie dobrze.
Ja też gratuluję.
I ksiądz teraz.
Gratuluję takiej teorii dotyczącej organów w liturgii. I tutaj, co jest takie, wydaje się, ważne, to jego też znaczenie tego instrumentu, ono może być dla współczesnego człowieka czasami wydaje się, że trudne. Znaczy, zasada jest liturgiczna w ogóle taka, że organy, że gra organowa nie może przekrzykiwać, nie może być głośniejsza od śpiewu ludu. To znaczy, one są rzeczywiście akompaniujące. I tak rzeczywiście weszły do kościoła. Organum, to jest ze średniowiecza, to był taki głos, który był dodany, stały głos, który miał trzymać ton, to właśnie to było łacińskie tenere, ton, który trzyma daną wysokość dźwięku, że jak mnisi śpiewali w klasztorze, żeby na koniec psalmu ta wysokość była tak jak na samym
nie początku. Zjeżdżali, tak.
Żeby nie zjeżdżali na dół. I stąd było właśnie organum. I z tego wyłoniła się polifonia, bo tak mówiąc trywialnie, ojcom się z czasem znudziło, że ten jeden głos jest taki cały czas niezmienny. Ale proszę zauważyć, że to jest pierwszy raz w historii ludzkości, że pojawiły się naraz dwa głosy. Nawet jeżeli ten organum był głosem stałym. I oni w pewnym momencie pomyśleli, a gdyby ten głos się usamodzielnił, gdyby on poszedł inaczej niż my śpiewamy. To jest tak zwany przeciwny ruch głosów. To jest początek polifonii. Na to zwraca uwagę Benedykt. I to, ale wracając do instrumentu, one czyli wzięły się z takiego bardzo zwyczajnej pomocniczości do tego, żeby trzymać ton. I one też nie zapominajmy, że są królem instrumentów. I proszę zauważyć, że budowano ogromne instrumenty organów, które zawierały bardzo wiele dźwięków, głosów, które wręcz w XIX-XX wieku doprowadziły do symfoniki organowej. Proszę zauważyć, że jedynym instrumentem, który jest w stanie zagrać solo symfonię, to są organy, symfonie organowe. Natomiast w liturgii one to jest taki, żeby jakby pan to dobrze zrozumiał, one tak jak system muzyczny, myśmy go przyjęli ze starożytnej Grecji, a więc jest pogański. To, że ojcowie śpiewali w chorał gregoriański na skalach kościelnych, one pochodziły ze skal greckich, tylko że były do góry odwrócone, że skoro poganie tak, no to my już musimy to ochrzcić, więc będziemy śpiewali z dołu do góry. Ale to było przejęcie właśnie, czyli świata pogańskiego, ochrzczenie go, że śpiewano teksty biblijne i liturgiczne. I podobnie z organami. Nawet jeżeli one weszły ze świata pogańskiego, nawet z rozrywki, one są w Europie kojarzone jednoznacznie z liturgią. Niech pan zauważy, że jak się w jakiejś operze czy chodziło kompozytorowi o efekt kościoła, to natychmiast dawał cytat organowy. To jest dla Europejczyka, dla białego człowieka jasne. Aha, chodzi o kościół, chodzi o przestrzeń sakralną. I także dzisiaj organy są w tym sensie jednoznaczne kulturowo i to jest bardzo ważne. I gitara, ona jest i może wprowadzać w modlitwę, tylko pod warunkiem, że nie będziemy jej mylić z instrumentem rozrywkowym. Dlatego, że u nas gitara, zwłaszcza elektryczna, jest zarezerwowana dla rozrywki. rozrywki. A sakrum, muzyka, nie jest dla rozrywki. Czasami to nam się dzisiaj myli, że jest taka próba socjologicznego myślenia, że jak zrobimy coś, żeby się ludziom podobało, to będzie lepiej. To nie jest punkt wyjścia. Także pana intuicje są słuszne, ale także, tak jak mówimy, właśnie muzyka wychowuje i ona też jakby trzeba jakby w sobie zadawać pewien trud, żeby także ewoluować w swoim wnętrzu, także estetycznym. Jak najbardziej przyjąć tą świadomość, że organy są także takim miejscem rezonowania pięknem. W Biblii oczywiście były instrumenty szarpane, one dzisiaj też są i są dopuszczalne pod warunkiem, że nie mylimy ich z muzyką rozrywkową.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Witam Boże. Serdecznie ojca redaktora i mistrzy, kochanych gości w Radiu Maryja.
A my kogo witamy?
Ja. Teresa, mówi Teresa z Górnego Śląska, z Tychów.
Witamy Pani.
Witam jeszcze raz serdecznie. I chciałam parę słów właśnie powiedzieć o śpiewie, o muzyce, o śpiewie. Bardzo kocham śpiewanie. Śpiewam od maleńkiego dziecka. I właśnie to tak, jak już słyszałam tutaj właśnie na antenie, że to właśnie przechodzi z rodziców na dzieci, jak mama jest taka właśnie w ciąży, która po prostu jest wesoła, śpiewa, a przede wszystkim śpiewa godzinki, śpiewa nieszpory. To jest po prostu potem wszystko to wchodzi w dziecko. I tak właśnie ja to przeżywam. Moja mamusia też taką była i ja też właśnie tak kocham śpiewanie. Śpiewałam w chórze dosyć parę lat. Teraz właśnie, jeżeli przyjdą święta wielkanocne, czy to Boże Narodzenie, czy jakieś inne święta, to po prostu my śpiewamy. Mój mąż gra na organce i śpiewamy sobie. Bardzo kochamy śpiewanie, a w kościółku u nas w błogosławionej Karolinie nawet często śpiewamy taką pieśń. Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. I tak pięknie to brzmi, cały kościółek jak śpiewa. I to coś w tym jest, że ludzie, którzy kochają Pana Boga, kochają śpiew, kochają godzinki, kochają Matkę Bożą, to właśnie oni właśnie w śpiewie tak chcą wielbić Pana Boga i Matkę Najświętszą. To tyle chciałabym powiedzieć. Nie będę za dużo mówić, ponieważ niech inni zabierają też głos. Serdecznie pozdrawiam Państwa i naszego ukochanego redaktora księdza z Radia Maryja. A w ogóle to chciałam jeszcze podziękować ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za ten cudowny uniwersytet, który nas tak ubogaca, że to po prostu jest cud XX wieku, że mamy kochane Radio Maryja. Nawiasem mówiąc, jeszcze powiem więcej, jeżeli chodzi o 8. rocznicę, to na wszystkich manifestacjach byłam, które po prostu były za Radiem Maryją i telewizją Trwam. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Pani Tereso. Mówiła Pani, że zwracając się do redaktora audycji dla małżonków, per ojciec, potem per ksiądz, no ja jestem owszem ojcem rodziny, ale również byłem przez 49 lat mężem, teraz jestem wdowcem. Ale księdza tutaj mamy ze sobą, też tutaj jest ksiądz Mateusz Ziemlewski. Czy jakiś komentarz do Pani?
Śpiew, śpiew, śpiew. To zawsze jest taka forma, która, że tak jak właśnie Pani pięknie powiedziała, ona buduje poczucie jedności, zwłaszcza tak ważnej jedności w rodzinie, w jedności ze współdomownikami i też czyni szczególny czas, bo też warto o tym pamiętać, że w porównaniu do obrazów, obrazy są przestrzenne, rzeźba jest przestrzenna, a muzyka jest czasowa. I kiedy nadchodzi czas świąt, to jest taki przecież szczególny czas i wtedy czasami, kiedy nie ma przestrzeni dla śpiewu, wtedy właśnie zostaje pewien brak. A kiedy mamy właśnie tą umiejętność i pewien zwyczaj, że jesteśmy w stanie śpiewać, to znaczy, że także dobrze ten czas potrafimy przeżyć i wypełnić takim wielką liturgią domową, jaką jest śpiew, zwłaszcza kolęd czy pieśni sakralnych.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Iwona z Fromborka.
Witamy Panią Iwono.
Chciałam dodać do tych wszystkich wspaniałych rzeczy, jakie dzisiaj usłyszałam, to, że pieśń śpiewana w domu nie tylko kształci nasze serce, nasz głos, nasze poczucie rytmu i melodyjność naszą, ale również wychowuje. I chciałam tutaj właśnie przytoczyć taki obrazek, kiedy moi rodzice, ja byłam dzieckiem, mieszkaliśmy w Nowym Sączu, obydwoje pracowali w księgarni i wracali dosyć późno, bo księgarnia musiała być otworzona do wieczora. Wtedy szybciutko jedliśmy kolację i ponieważ nie było kaloryferów, mama siadała koło pieca, albo tato czytał nam coś, właśnie między innymi takie rzeczy jak Potop, jak pamiętam książkę, której nie mogę w ogóle nawet dostać dzisiaj, na przykład Kiwi Dzieci Obozu, albo coś innego takiego dobrego, albo śpiewaliśmy. I ponieważ mój ojciec pochodził z Lwowa, z bardzo patriotycznej rodziny, śpiewaliśmy piosenki lwowskie, stąd znałam jako dziecko prawie wszystkie piosenki lwowskie o orlętach lwowskich. I kiedy wczoraj, już przecież mam 80 lat, usłyszałam na zakończenie programu o Armii Krajowej piosenkę Mamo oczy, oczy, z uśmiechem do mnie mów, ta krew, co z piersi broczy, ta krew, to za nasz Lwów. Nie ma tych piosenek, nie słychać ich, nie ma w radiu, w szkołach, a ja te wszystkie piosenki znam. Znam i stanęły mi przed oczami te właśnie obrazy z dzieciństwa i to, kiedy ojciec i mama wychowywali nas w poczuciu wielkiego umiłowania ojczyzn. Tyle chciałam tylko powiedzieć.
Dziękuję bardzo, Pani Iwono.
Jeżeli mogę powiedzieć, to ja Pani gratuluję, dlatego że poprzez Pani wypowiedź płynęło tyle ciepła w kierunku muzyki. A muzyka będzie zawsze zbliżała ludzi do Pani i to będzie emanowało. Będzie Pani szczęśliwa. Nie poruszyliśmy jeszcze dzisiaj jednego zagadnienia, a które już w tej chwili chcę dać taki prognostyk, chwilę powiedzieć, że śpiewając, drodzy Państwo, ratujemy dzisiaj swoje zdrowie poprzez aktywację oddechu. Dzisiaj bardzo często siedzimy przy komputerach i w ogóle nie oddychamy, drodzy Państwo. Oddychamy takim przydechem, oddechem. Idziemy do kardiologa, idziemy do internisty. On nic nie pomoże, drodzy Państwo. Właśnie w ten sposób, tak jak teraz, mówicie Państwo pięknymi głosami, dlatego że unieśliście się Państwo wobec muzyki. A dlaczego unieśliście się Państwo wobec muzyki? Dlatego że ona jest Bożą sprawą. Właśnie muzyka jest Bożą sprawą, czyli poprzez muzykę ratujemy swoje zdrowie, poprzez muzykę dobrze się czujemy.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Z tej strony Zofii Andrukiewicz, Podlasie.
Witamy Panią Zofię.
Przy białoruskiej granicy. A ja chcę tak powiedzieć, przetłumaczę. Po białorusku. Płakał, płakał i był Boch odzinaką. Stał śpiewać, stał Boch lepiej do was. No. Czyli płakczysz, to nie można rozpaczyć. Nieraz są takie tragedie w rodzinach. A Pan Bóg takich śpiewających, czyli ludzi kocha. Ja też śpiewałam, dzisiaj zachrypnięta. śpiewałam na chórze, a dla humoru można powiedzieć piosenkę taką śmieszną słowami, krótką.
No, proszę pani Zofio.
Rozśmieszę was. Zalecał mi się ojspierzym świniarz i co niedzieli tu do mnie przylazł. I choć padało, choć było ślisko, to się przywlokło to świniarzysko. Jak my się mieli ze sobą cieszyć, to on się musiał do swoich świń się spieszyć. Napisał ci mi na bibulinie, że mnie tak kocha jak swoje świnie, a ja mu na to, na papierecku, żejcie ze świnią mój kochaneczku.
Mój
ja też dobrze śpiewałam i sopran dzisiaj syrop przyjmuje i od gardła już też w podeszłym wieku, ja kiedyś się dodzwoniłem, 8 dzieci wychowałem, już wszystkie dorosłe, 12 wnuków mam.
No proszę.
Ale niech pani śpiewa, niech pani śpiewa.
Dwa razy bliźniaki śpiewam, białoruskie w chórze śpiewałam.
Niech pani śpiewa, bo to panią ratuje.
Proszę, ja śpiewam, ja też to dawno znam. Już to zanika, bo było was 3 wesela. 2 razy bliźniaki, mało 8, dziękuję Bogu. Chociaż mąż był alkoholik, już umarł, niech nam się daje, niech odpoczywa z Bogiem. A zanika na chrzcinach, czy majowe, czy jakie. A ja dużo umiem dawniejszych piosenek i białoruskich, i litewskie. Litewska. Noro roski kapa milanos, becuraski tamcam szunku. Nie galopamierzci wardo jos, kurgan tu, kurgin tu, brangoj sulikio. Chciałem znaleźć mej miłej grób. Smutek co dzień ma serce gniót. Wiosną młode serce bez miłości sknął. Gdzie ty jesteś, ma suliko? W tłumaczeniu to suliko. I białoruskich tak śmieszno też. Jeszcze chochlackie tatuś. Co wczoraj jadła, nie pamiętam. A dziecinne lata i różne przeżycia.
Tak, pani Sofio, dziękujemy bardzo za pani wspomnienia piękne. Widać, że niezależnie od wieku muzyka, śpiew panią podnosi, trzyma, nadaje pani życiu sens i radość.
Piękne świadectwo też takiego śpiewu folklorystycznego,
no
śpiewu
właśnie
ludowego, który
to, co trzeba odbudować.
I z tym całym zaśpiewem i z tą akcentacją, to wszystko jest bardzo ważne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, serdecznie wszystkich witam, słuchaczy z Małopolski. Ja tutaj chciałam kilka swoich uwag dorzucić. Otóż, pierwsze odniosę się do tej pani, która wspominała pieśń tego dziecka lwowskiego. Przecież wczoraj, przedwczoraj ta pieśń była chyba co najmniej 2-3-krotnie śpiewana antenie Radia Maryja. Przepiękny głos, przepięknie wzruszające wykonanie. Także te pieśni patriotyczne są na naszej antenie, na naszej, mówię, bo naszego Radia Maryja. Druga sprawa. Dlaczego tak jest źle z tym śpiewem? Dlatego, że zlikwidowano wszelkie artystyczne przedmioty w szkołach. Wiemy, kiedy to się stało i kto to zrobił. A ja powiem, że podręczniki, mówię jako nauczyciel muzyki. Podręczniki były bardzo pięknie rozprogramowane. Już w 4 klasie dzieci poznawały folklorystyczne piosenki, poznawały ludowe stroje nasze i tak dalej. Jeszcze jedno. Kiedy powiedziano, zaczęto nam mówić o postępie nowoczesności, to nagle się okazało, że ten postęp i nowoczesność to musi zniszczyć kulturę. Poza tym, jak zwracałam uwagę na przykład, że nie wypada się tak ubrać, że należy to zrobić, tak postąpić i tak dalej, a teraz wszyscy tak robią, teraz się tak chodzi, teraz tak, no to może zacznijmy mówić, że teraz wszyscy zaczną śpiewać, to może rozśpiewamy społeczeństwo. To jest jedna sprawa. Druga, kolejna to sprawa organów. Moi kochani, są dobrzy i trochę mniej dobrzy muzycy. W związku z tym to tylko zależy od organisty, jak wykorzystuje swój instrument. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, żeby ludzie śpiewali po kościołach. Ja jestem za tym, żeby zupełnie zlikwidować ekrany wyświetlające tekst. Kiedyś ksiądz wychodził 5 minut przed mszą i uczył ludzi śpiewać. To była jedna sprawa. A kolejna sprawa, ludzie patrzą w te ekrany zamiast na ołtarz. No chyba to jest jakieś nieporozumienie. No, a jeśli jeszcze chodzi o muzykę, pamiętam, że była bardzo dobry poziom. Przecież były różne festiwale zespołów artystycznych, szkolnych. Ja sama miałam okazję widzieć coś, co mnie zaszokowało, a mianowicie to było w takim jednym z dużych, dużych polskich miast, gdzie na tym festiwalu ze szkoły dla dzieci niewidomych i niedowidzących tańczyli. Byłam zaszokowana. A więc jeżeli po prostu się chce, to wiele, wiele, wiele można zrobić. I teraz, no, cieszę się, że jest ta audycja, bo naprawdę za dużo jest estrady, za dużo dyskoteki nawet już, jeśli chodzi o pieśni, których jest może o Bogu, może są jakieś nawet treści religijne, ale żadnego majestatu w stosunku do Boga w tych utworach nie ma. Poza tym im głośniej, tym ponoć lepiej. No, z tym to się nie zgadzam. Ale dziękuję. Wspaniale, że zaczyna się mówić o muzyce. Może to rozbudzi jakieś ambicje, bo kiedyś nie było rodziny, która by nie poczuwała się do tego, że pewną jakąś taką gradacją w społeczeństwie było to, że w tej rodzinie ktoś uczył się muzyki, że był muzyk. Przecież pamiętam, każdy lekarz, każdy inżynier także jeszcze grał. To było ambicją każdej rodziny, żeby była umuzykalniona. Potem po prostu nowoczesność nie lubi kultury, nie lubi sztuki. No chyba tak. Dziękuję bardzo, już nie będę przedłużać. Myślę, że po prostu audycja jest wspaniała, trzeba je powtarzać, trzeba przypominać. No i trzeba teraz rzeczywiście wrócić artystyczne przedmioty do szkoły, zamiast tych różnych takich, powiedzmy, no, marginalnych tematów. Dziękuję bardzo, serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy.
I będę słuchała następnych audycji. Może się sytuacja w Polsce zacznie poprawiać.
Daj Boże.
Tak, gratuluję pani tej refleksji, dlatego że dziś naprawdę sztuka, czyli muzyka, plastyka muszą wrócić. To znaczy, one mają kilka zadań. Pierwsze zadanie to będzie takie, żeby kształtować i uszlachetniać drugiego człowieka. Tego drugiego wyrazu to prawie wcale nie ma w tej chwili, a musi coś takiego nastąpić, bo szlachetny człowiek potrafi odbierać sztukę i potrafi wykonywać sztukę. Będzie szukał dobrych treści, będzie uciekał od złych treści. On po prostu nie wytrzyma tego. Dzisiaj mamy czas pandemii i bardzo dużo osób chodzi do lekarzy i próbuje szukać pomocy u psychiatrów. Proszę Państwa, słuchajmy dużo pięknej, dobrej, sprawdzonej muzyki. Nie słuchajmy zachrypniętych, brzydko śpiewających piosenkarzy. Jest tyle pięknej muzyki. Przed chwilą Irena Santor, wspaniała piosenkarka, która do dzisiaj i Kamienne Schodki, i coś innego wnosi w nasze serca.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Władysław, dzwonię z Zielonej Góry. Ja chciałem krótko się odezwać w takich dwóch aspektach o tym, jak muzyka pięknie rzutuje na życie ludzkie i jak pomaga w życiu ludzkim. Mianowicie, pierwsza sprawa to jest to, że w muzyce dysonanse rozwiązują się na konsonanse. I właśnie muzyka tego uczy nas, w rodzinach, że nawet jak się jakieś dysonanse pojawią, ich jest dużo. U Jana Sebastiana Bacha, w jego pasji, według świętego Mateusza, tam słyszeliśmy bardzo dużo dysonansów. One były pochowane, to były jakieś septymy, czasami nony, opóźnienia, ale proszę zobaczyć, my wszyscy czekaliśmy na jakiś szczęśliwy koniec. I tak samo jak w rodzinach żyjemy i tych dysonansów się dużo pojawia, to jednak uczy nas to czekać, ta muzyka uczy nas takiej cierpliwości dochodzenia do szczęśliwego końca. To jest jakby pierwszy aspekt, czyli rozwiązywanie się takich dysonansów na konsonansy. A drugi aspekt to jest ten, że muzyka uczy wspaniale myślenia przestrzennego. Wspaniale, w piękny sposób. I to można powiedzieć na takim prostym przykładzie. Jeden dźwięk to tak jak jeden punkt w geometrii. Dwa dźwięki to u nas w muzyce jest interwał. W geometrii to jest odcinek. Już tu można jakieś książki pisać duże. Trzy dźwięki w muzyce to mamy cztery podstawowe trójdźwięki. Ale to jest jeszcze myślenie płaszczyznowe, bo w geometrii trzy punkty połączone dają trójkąt, a to jest jeszcze płaszczyzna. Natomiast kiedy w muzyce pojawiają się cztery dźwięki, pięć i więcej, akordy septymowe, nonowe, undecymowe i tak dalej. I to już zaczyna się jakby przestrzeń, taka myślenia, przestrzeń w ogóle odczuwania. Natomiast w geometrii, jeżeli połączymy cztery odcinki, jakoś tam luźno poukładamy, to proszę zobaczyć, mamy już pierwszą bryłę płaszczyznową, to już jest płaszczyzna. Przepraszam, mamy już pierwszą bryłę przestrzenną. To już jest przestrzeń, my już myślimy przestrzennie. A właściwa rzeczywistość to nie jest myślenie płaszczyznowe. Właściwa rzeczywistość to jest myślenie przestrzenne. I tego właśnie uczy muzyka. Właśnie kiedy się pojawiają akordy septymowe, one się rozwiązają prawidłowo, swobodnie, różnie tam, prawda? Ale one dają już takie myślenie, takie piękne właśnie przestrzenne myślenie. Ja nie chciałbym się rozgadywać, bo temat jest absolutnie piękny, wspaniały. Natomiast mam jedną prośbę do pani z reżyserki. Jakby pani mogła znaleźć intermezzo z rycerskości wieśniaczej Piotra Maskaniego. Najlepiej wykonanie praskiej orkiestry z 2013 roku. Wykonuje to w doskonałym tempie i to jest idealny utwór. To jest utwór instrumentalny, taki czysto instrumentalny, chociaż to jest z opery wyciągnięty. To jest jedno z najpiękniejszych intermezz w ogóle w muzyce. I ten utwór doskonale nadałby się teraz do tego klimatu wieczornego, takiego nocnego. Tam są również akordy septymowe, tam jest piękna, wspaniała przestrzeń i moglibyśmy się przenieść właśnie w takie myślenie jakby przestrzenne. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za audycję. Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drogi Panie, tak co do tej przestrzeni, to ma Pan pełną rację. Ta przestrzeń właśnie od dysonansu do konsonansu, ona się odbywa w naszym życiu normalnie na co dzień, ale tylko wtedy odbywa się, kiedy transcendentnie potrafimy traktować to, co odbieramy. Czyli w muzyce Pan pięknie tutaj wynurzył pewną rzecz, że właśnie w tym fragmencie, kiedy Jezus jako ten niewinny baranek chodzi i rozmyśla o tym, co jest oczywiste, że będzie cierpienie, że czeka zmartwychwstanie, ale musi być przed tym cierpieniem, dlatego musi być ten dysonans. I bardzo przepięknie tutaj Filip Herewege w tym fragmencie, którego razem byliśmy doświadczeniem, to znaczy byliśmy właśnie w tym ogrodzie oliwnym i razem z Chrystusem przeżywaliśmy to i w pewnym momencie Pan zauważy, że dysonans nie jest tylko w instrumencie czy w jakiejś muzycznej typowo formie. W słowie, w librecie również. Wohin, wohin, a dokąd? Właściwie następnego słowa już nie ma. Jest tylko koniec, przepaść, a tutaj jest rozwiązanie i za chwilę chorał, który doprowadza do nadziei. Czyli muzyka musi być przestrzenna, ona wtedy jest bogata.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Renata z diecezji opolskiej.
Szczęść Boże, Pani Renato.
Witam serdecznie Pana Lecha i zacnych gości. Ja chciałam powiedzieć tak, że tak trochę nostalgicznie mi się zrobiło, słuchając tej audycji. Rzeczywiście przypomniała mi się moja babcia, która śpiewała. Przypomniały mi się kantaty Bacha po tej pasji Bacha. To rzeczywiście muzyka oddziałuje na człowieka i ja też mam takie doświadczenia. Jestem też, muszę powiedzieć, że mam takie jakby podwójne wykształcenie, bo jestem i teologiem, i muzykoterapeutą i tutaj jakby też jakby z tej strony patrzę na muzykę i ten temat jak najbardziej wpisuje się jakby w tą moją taką wrażliwość. I chciałam też nawiązać do tego, co powiedział, może takie, to jest taki dodatkowy głos, pan, który mówił, że przeszkadzają mu organy, znaczy przeszkadzają, w jakiś sposób no nie ma tej wrażliwości, żeby organy mu pomagały. I taka też wiedza no, psychologiczna i taka muzykoterapeutyczna mówi, że może tak być. Ten pan po prostu być może ma taką wrażliwość, bo wrażliwość, odbieramy muzykę, wiemy, nie tylko uszami, ale całym ciałem. I być może ta wrażliwość powoduje, że bliżej mu gitary, do dźwięków gitary, do dźwięków takich instrumentów, które są troszeczkę, można powiedzieć, delikatniejsze. I być może z tym to jest związane i myślę, że żeby ten pan nie czuł się też taki jakiś może, że coś z nim jest nie tak, albo że to trzeba zmienić. Po prostu być może tak jego organizm po prostu odbiera muzykę. Ja też doświadczam, mam podobne doświadczenie, nie chodzi o organy, ale na przykład no, dla mnie bardzo trudna jest muzyka, koncerty, których są nagłośnienia. Bardzo źle się na nich czuję i do pewnego momentu nie wiedziałam dlaczego. Kiedy zrozumiałam, że jest to pewna wrażliwość, pewne rezonatory, które we mnie wtedy się mocniej odzywają i czuję jakiś tam dyskomfort, to wtedy zrozumiałam, aha, po prostu ja tak mam, więc może nie należy jakby tak z tym walczyć, czy jakoś to tak jakbyś zupełnie chcieć wszystko zmienić. Chociaż nie czułam, żeby tak ten pan jakoś tutaj chciał to zmieniać. Ja bardzo dziękuję za tę audycję, bardzo, bardzo z wielkim zainteresowaniem ją słucham. I rzeczywiście też jako muzykoterapeuta mogę tutaj potwierdzić, że słuchanie tego, co jakby czujemy, tak, że nam daje ten pokój serca, jeśli widzimy, że to nas wycisza, To naprawdę warto czasami nawet dłuższy czas jakiegoś utworu słuchać, który po prostu nas wycisza i uspokaja. No i śpiewanie też uważam, że jest wspaniałą i tutaj rzeczywiście ja też mogę się podzielić, dać takie świadectwo, że już teraz niestety nie mam tej okazji, ale kiedyś śpiewałam w chórze na Jasnej Górze i to był chyba najlepszy czas w moim życiu. Naprawdę wtedy po prostu czułam się no, wspaniale. Tak też chodzi o też takie psychiczne, ale też takie duchowe przeżycia moje były wielkie.
Dziękujemy Panie
tak,
Renato.
Dziękuję bardzo, tak krótko i z Panem Bogiem i słucham dalej.
Ksiądz?
Warto o tym pamiętać, to co pani Renata powiedziała o tej babci, która śpiewa i to się pojawia w kilku telefonach i warto to zwrócić uwagę na ogromną siłę rodziny, która była, myślę, że jest doceniana właśnie też tak negatywnie, w takim, że tak wolno powiedzieć. Właśnie dlatego jest tak mało inwestycji w śpiew i w ogólny rozwój kulturalny ludzi, bo zwróćmy uwagę, że w czasie rozbiorów to właśnie rodzina była miejscem, w którym kultywowano wiarę i kultywowano patriotyzm. Tam przecież chociażby śpiewnik domowy Moniuszki jest stworzony dlatego, żeby rodziny mogły wspólnie wykonywać te ludową interpretację czego? Tego, co śpiewali w kościele. W kościele była łacina, a trzeba było jeszcze to przyswoić na swój sposób. I to, co było śpiewane, powiedzmy, na wysokim poziomie w kościele, w parafii, potem było adoptowane w domu i było taką kolebką i religijności, i patriotyzmu. I to jest taki ważny wymiar, który też odkryliśmy bodaj 5 lat temu. Był rok Oskara Kolberga. I to było takie charakterystyczne, że on jako protestant badał te zaśpiewy lokalne i mógł być w karczmie, mógł być przy weselu, ale była jedna osoba spośród danej wspólnoty, która nie urodziła się w niej, ale mogła być przy tak intymnych przeżyciach wspólnoty, jak na przykład śmierć kogoś bliskiego albo narodziny, i to był tylko ksiądz. Proboszcz był jakby dopuszczany do tej wspólnoty rodzinnej, do tej wspólnoty lokalnej jako ich pobratymiec, gdzie już nie mógł wejść Kolberg. I ten ksiądz, który miał taką umiejętność dobrego słuchu i potrafił zapisywać melodii, on je dostarczał Kolbergowi, stąd mamy chociażby zaśpiewy pogrzebowe i tak dalej, ale to wszystko pokazuje, że rodzina była taką kolebką, która rezonowała liturgią i że ta liturgia w rodzinie, ona tak silnie żyła, że zabory, że nie poradziły sobie z nią największe armie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
To zawsze.
Mówi Agata z Warszawy.
Witamy panią Agato.
Bardzo mi miło, że jest mi dane jakby kontynuować wypowiedź skróconą czasem programu telewizyjnego. Jestem szczęśliwa, że mogłam wysłuchać też tyle bardzo ciekawych wypowiedzi poprzedników moich, bo wiele spostrzeżeń tutaj się łączy. Ja akurat jestem muzykiem i nauczycielem i pani też uczy. Wiem, że słychać, że pan, który się wypowiadał na temat dysonansów, też nieprzypadkowo na tym zna. I to jest fantastyczne zderzenie właśnie muzyki w życiu, jako też obrazu naszego życia i podążania ku Bogu. I wiele wątków takich mi się tu ułożyło. Powiem od początku, żeby nie pogubić myśli. Po pierwsze, ponieważ mówił ksiądz doktor tam o, czy ksiądz profesor, przepraszam, o koncertach dla małych dzieci. A ja słyszałam i chciałam zapytać, czy tak jest naprawdę, czy to wznowiono już po pandemii, czy nie, że w Filharmonii w Bydgoszczy jest seria koncertów, jest młoda organizacja, która zajmuje się koncertami dla młodych małżeństw i dzieci poczętych. Czy to rzeczywiście ma miejsce? Bo rzeczywiście, jeżeli taka piękna akcja trwa, to jest fantastyczne. Ja jako matka grająca, no moja córka gra nie dlatego, że jej kazałam, tylko też miała moment odejścia, kocha muzykę i to wykonuje. U nas w rodzinie śpiewało się i to też rodzinne zebrania były jeszcze w dawniejszych czasach, których ja nie pamiętam. Moi pradziadowie spotykali się, śpiewali, prababcia grała na pianinie. To właśnie było to muzykowanie w różnych czasach, prawda? I to bardzo łączy pokolenia. W tej chwili z tym troszeczkę gorzej, jak wiemy, ze względu na sytuację no, społeczną może nawet. Natomiast ta muzyka łączy. I zaczęłam mówić o tym moim nauczaniu w szkole, w technikum i liceum, po podstawowej szkole, gdzie nie obawiam się i tutaj chciałabym tutaj pokłon też do panu profesorowi. Zajmujemy się też sprawami retoryki i tak dalej. Pamiętamy oboje na pewno i myślę, że w Toruniu nie tylko my pamiętamy Wiesława Liseckiego, wybitnego muzykologa, który niestety młodo zmarł, ale pozostawił nam wspaniały artykuł w piśmie, które było wydawane, Kanon, Vademecum muzycznej Ars Oratorio. Ars Oratoria, czyli retoryki muzycznej Vademecum. I proszę sobie wyobrazić, że w szkole, której ja naprawdę obawiałam się, ale weszłam w sprawy retoryki, ponieważ pokazuję właśnie też młodzieży to, co pan mówił o tych dysonansach, o matematycznej więzi, o fizycznej, bo fizyka, bo dźwięk, polski język, inne języki, bo retoryka, malarstwo dźwiękowe i tak dalej. I młodzież, no chcąc, nie chcąc, zaczyna się interesować, bo pamiętam, że naprawdę bardzo na pierwszych lekcjach nie wiedziałam, jak ja mam z nimi zacząć. Ja prowadzę mój autorski program, bo rzeczywiście jest on zaakceptowany, rozwija się i myślę, że nie jestem jedyną, co daj Boże, osobą taką. I myślę, że może coś się tu rozwinie, ale nie obawiając się, co z tego wyjdzie, bo nie miałam wyjścia. Zaczęłam grać na moich historycznych instrumentach i właśnie Bacha, tłumacząc, gdzie jest jaka tonacja, jak się układa myśl muzyczna. I tak Bach prowadzi myśl muzyczną. I teraz mówię, nie powiem wam teraz, gdzie jest jaka tonacja, już wiecie, teraz posłuchajcie. I słuchali. I chłopiec w pierwszej klasie wtedy wyskoczył z ławki. Mówi, proszę pani, odkryłem, że muzyka ma sens. Więc to było coś pięknego. I teraz kontynuuję właśnie już na wyższych stopniach mojego zaawansowania pracy z dziećmi. Nie obawiam się. Właśnie przerabiamy sprawy Magnificat Bacha. Tekst opracowany w średniowieczu, w baroku, wczesnym, późnym i do czasów dzisiejszych. I oczywiście, że to nie jest łatwe, bo uczennik mi mówi, proszę pani, czy my mamy religię? Ja mówię, ja nie wiem, czy wy macie dzisiaj religię. Teraz mamy muzykę i przerabiamy muzykę sakralną, bo jest to nierozerwalne. I stąd z sakrum wywodzi się muzyka i z tych właśnie śpiewów. Także myślę, że nie należy się obawiać. Jest to bardzo trudny moment. Wiemy, że żyjemy w trudnym momencie. I myślę, że jako instrumentalistka jednak, a zajmuję się też muzyką wokalną, instrumentalną i w świątyniach i w salach koncertowych, ale myślę, że jest tutaj więź, jeśli chodzi na przykład o klucz kompozytora, bo słuchaliśmy pasji Mateuszowej, prawda? Janowa jest taka bardziej stricte związana z Biblią, bez scen jakby teatru dźwiękowego, prawda? Obie fantastyczne pasje. Ale jeżeli wiemy, tutaj są dwa chóry, dwie orkiestry i chór chorałowy, który przedstawia właśnie gdzie, a tutaj jest ta myśl wiodąca. Dobrze jest, jeżeli wiemy. I właśnie wspomniałam o książce Gardinera na temat Bacha, portret Bacha. Muzyka Zamku Niebios, bodajże taki jest tytuł. I są wytłumaczone i teksty. Jeżeli znamy tekst i muzykę, to też w muzyce instrumentalnej to też jest tak, że na przykład sonata na skrzypce solo Bacha, G-moll, to jest klucz taki sam jak w pasji Janowej i tak dalej. I ja tutaj nie chcę robić wykładów, tylko myślę, że wejście w te sfery retoryki i usłyszenia dysonansu i potem konsonansu, który daje nam relaks jednak i znaczenie dysonansu, konsonansu, ale też sprawa przeżycia katarzis. To jest z naszej strony wykonawców bardzo ważne, żebyśmy się nie my, prawda, tutaj pokazywali, tylko żeby dać przeżyć słuchaczowi to, co kompozytor zamierzył. I to jest możliwe, bo przecież ile było wspaniałych wypowiedzi dzisiaj. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Jestem podbudowana, ale też myślę, że nie możemy skupić się na narzekaniu, choć jest trudno, bo ludzie boją się pójść do szkoły muzycznej, czy rodzice, co z tego będziesz mieć. Kiedyś rzeczywiście to był zawód poważany. Ale Bach, w czasach Bacha, to on, biedak, musiał też pisać do swojego pracodawcy, do burmistrza, straszne listy, że przecież był niedoceniany. Więc myślę, że warto jest iść ku Bogu, bo dla mnie zawsze największą drogą rekolekcyjną w moim życiu, i tutaj jest to pewien rodzaj świadectwa może, rekolekcje i szukanie drogi do Pana Boga, do tej wiary głębokiej właśnie poprzez muzykę. Tak mi jest dane. I myślę, że każdy z nas to może wykorzystać. I o ile psalmy Kochanowskiego, to wiadomo, jest ten tekst śpiewamy, obyśmy śpiewali. I żeby to jest też, chciałbym księdza zapytać tutaj o zdanie, bo nie wszyscy duszpasterze zgadzają się na to miejsce muzyki. Może za długo liturgia wtedy trwa, nie wiem. Spotykam się z różnymi reakcjami, ale myślę, że jest coraz lepiej i to też od nas zależy, muzyków, jak to będzie wszystko. I na samo zakończenie jeszcze powiem, pan, który dzwonił w czasie programu telewizyjnego, mówił o hymnie brytyjskim. Tutaj takie więzi, jeżeli chodzi o na przykład Osbacha Hostio, to jest też muzyka Gaudem Mater Polonia na tym chorale. Jest bardzo dużo takich więzi z hymnami, z sekwencjami i tak dalej. Po prostu nie ma granic w muzyce. Bylebyśmy tylko jej się nie obawiali. I jeszcze na koniec powiem, na wakacjach bywam czasem na Kurpiach, bardzo lubię. Byłam świadkiem pogrzebu trzydniowego. Ja byłam zszokowana, bo nigdy wcześniej nie doświadczyłam takiego rodzaju właśnie sakrum. I ponieważ występowaliśmy też z Kurpianką przez lata, Apolonią Nowak, i pieśni kurpiowskie nie były mi dalekie, natomiast też Szymanowskiego zafascynowanie Kurpiami, tą muzyką ludową, które to mi się bardzo podobało, też nie rozumiałam dopiero później. I kiedy byłam na tym trzydniowym pogrzebie, przez trzy dni społeczność tej wsi śpiewała razem całe niekończące się pieśni po kilkadziesiąt albo i więcej zwrotek. Wszyscy wszystko wiedzieli. Bo naprawdę to było niesłychane duchowe przeżycie. Bez tej muzyki takie by nie było na pewno. W jednym pokoju były śpiewy i wszyscy jakby żegnali tego pana, który odszedł wtedy. I w pokoju sąsiednim on leżał już w trumnie, było refleksje przy nim. I przy tej muzyce przez te trzy dni i później na plecach do pierwszego krzyża we wsi był niesiony. Ja pierwszy raz jedyny w życiu przeżyłam coś takiego, dlatego mówię, ale to też muzyka, która ma swoje miejsce, czy przy śpiewie, czy to są godzinki, czy to jest pasja, czy to jest rozważanie, bo dla mnie to jest zawsze adoracja, naprawdę wielka modlitwa, czy ja wykonuję, czy ja słucham. Także serdecznie dziękuję za to wszystko, co w tej kwestii i moi koledzy, i panowie, i redaktorzy, i Radio Maryja oczywiście. Kłaniam się nisko.
No oczywiście wywołane kurpie to i nawiązanie do Szymanowskiego i Góreckiego i tu warto wspomnieć rolę tutaj po fachu księdza Skierkowskiego. On, tak to w czasie wcześniej mówiłem z Oskarem Kolbergiem, on te pieśni kurpiowskie zapisywał i taki zeszyt pieśni kurpiowskich otrzymał właśnie Szymanowski, jak mówi Górecki. On ich bardzo potrzebował do inspiracji muzycznej i to właśnie też taką daje takie bogactwo, ile jest muzyki folklorystycznej, która właśnie buduje na tym, co religijne, na tym, co sakralne i do tego prowadzi, dając pewną tożsamość wspólnoty, tak jak tutaj wspólnoty takiej lokalnej, jaką są wspólnota kurpiów.
Tak, te koncerty dla małych dzieci z rodzicami, pani profesor, odbywają się, a ja powiem, że to było takie cudowne wydłużenie, tak kompetentne i tak ciepłe, takie od serca płynące, za co bardzo dziękujemy.
I proszę Państwa, Skaldowie wierniejsza od marzenia.
Byłaś ze mną tu i będziesz w huraganie słów i w szepcie, w kakofonii dnia i w ciszy, w kolorowych snach o niczym. Biegasz ze mną w deszcz i w słońce, gubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście. Najważniejsze to, że jesteś, że jesteś. Ze mną tu i będziesz w wietrze z ponad gór w kolędzie, w labiryncie szos i w róży, w odpoczynku po podróży. Mylisz ze mną dni i noce, piątek zmieniasz mi w sobotę. Pociek z tobą 100 i 200. Najważniejsze to, że jesteś, że jesteś. oparta na spojrzenia, silniejsza niż nadzieja, pogodna jak niedziela.
Radio Maryja, audycja dla małżonków, 23, już 14. Troszkę później niż zwykle daję informacje o rekolekcjach, spotkania małżeńskie, krótkie weekendowe rekolekcje w najbliższym czasie, 25-27 lutego weekend, ośrodek Tarnowski w Grudku nad Dunajcem, organizuje, zgłoszenia przyjmują państwo Skrzypiec, telefon 17 717 51 41, powtarzam, 17 717 51 41. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 22 lutego, temat: czy tracimy tożsamość? Wpływ kultury wschodu na dom Polski. Małgorzata Nawrocka razem z mężem Markiem. 1 marca Maryja a dzieci. Ksiądz Sławomir Kostrzewa. 8 marca co byśmy bez was kobiety, my mężczyźni, poczęli? Jacek i Jadwiga Pulikosty. To może tyle ogłoszeń i mamy kolejny telefon. Zaraz sprawdzimy. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Słuchamy Radio Maryja. Kogo witamy?
Witam serdecznie. Mówi Lucyna z Płocka.
Witamy panią Lucyno. Słuchamy.
Zaraz mówię, że mam straszną tremę. Jako niezdyscyplinowana uczennica, po tylu pięknych wypowiedziach mistrzów i nauczycieli, nie wiem, czy uda mi się przekazać to, co mam na sercu i czym bardzo chciałabym się podzielić z państwem, z radiosłuchaczami. Właśnie jako niezdyscyplinowana uczennica, przybywając na występie rewi lodowej Holiday on Ice w latach 60. ubiegłego wieku, nie wyszłam na przerwę w występie rewiowym. Byłam ze swoją klasą i z nauczycielką i moja pani mówi: dlaczego ty nie wychodzisz? Przecież idziemy gdzieś tam na jakieś kanapki, na herbatkę, trzeba wyjść. A ja zostałam i patrzę, na estradzie pojawia się pani Irena Santor. O, nie miałam. Zaczęła śpiewać. Nawet nie zauważyłam, kto jej akompaniował. Czy była orkiestra, ale była przepiękna muzyka. I po raz pierwszy usłyszałam piosenkę Powrócisz tu, która towarzyszy mi od tego czasu przez całe życie. Kiedy myślę o emigrantach, kiedy myślę o tych, którzy wyjechali i tęsknią, to właśnie ta piosenka wyciąga mnie na wyżyny, podnosi mnie. I chcę powiedzieć jeszcze, że moja trema nie pozwalała mi występować w żadnym szkolnym zespole, chociaż śpiewałam może nawet nieźle. Jedyna rzecz, którą akceptowała moja mama u mnie, to właśnie moją muzykalność i jak przychodziłyśmy z kościoła z moją starszą siostrą i siostra od razu się siostra nic nie mówiła, bo już miała coś na sumieniu, ale ja się skarżyłam, mówiłam: mamo, znowu zabraniała mi śpiewać w kościele, szczypała mnie, ciągnęła mnie za rękaw, nie śpiewaj, nie, za głośno śpiewasz, a ja śpiewałam, bo w kościele nigdy nie miałam tremy, byłam tak blisko Pana Boga i chciałam i nigdy tam właśnie nie miałam tremy. I ponieważ miałam kłopoty oddechowe, tak jak tutaj państwo mówili, przy tym, to moje płuca w kościele pracowały doskonale, pełną parą. I mama wtedy do mnie mówiła: nie przejmuj się, ona nie ma takiego słuchu i głosu, jest trochę zazdrosna. Śpiewaj głośno, ile chcesz. I ja Panu Bogu dziękuję za ten skromny, może bardzo skromny dar, który otrzymałam, wrażliwość muzyczną nie wykształciłam się, niestety. Tak jak mówię, nie zdyscyplinowana uczennica. Wielu mnie tam zachęcało, zapisywali mnie tu, tam. Moja nauczycielka bardzo się starała, abym zapisała się do Wyższej Szkoły Teatralnej Filmowej, ponieważ i tańczyłam, i recytowałam. Nie wyszło. Nie żałuję, ale fascynują mnie duety. W dzieciństwie również przyjaciele moich rodziców przyjeżdżali na letnisko i pięknie śpiewali oboje. Uwielbiali po prostu, obnosili się ze swoją piękną miłością. Uwielbiali jakby Boga, dziękowali Mu za to, że są razem, że są szczęśliwi, że przyjechali na letnisko, że jest piękny wieczór. Moi rodzice przygotowywali kolację i zaraz mnie przepędzali do snu, bo chcieli zostać sami dorośli, ale ja zawsze oknem wyskoczyłam gdzieś, żeby podsłuchać tego pięknego duetu. I to mi pozostało do dziś. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za te dania, które pan profesor przygotował. Zaczęło się od André Rieu, czyli karnawał, później Wielki Post i Pasja. I przez moment mieliśmy właśnie to radosne Alleluja, które całe życie również mnie buduje. Kiedy byłam na rekolekcjach oazowych z koleżankami, śpiewałyśmy Alleluja tak głośno i tak długo, że ksiądz się zniecierpliwił i mówi, kiedy ja wreszcie będę mógł Ewangelię przeczytać, czy wy przestaniecie.
Dobrze, pani Lucy, ale właśnie, ponieważ...
będzie uwielbiony w pięknej muzyce.
Bądź Boże uwielbiony w pięknej muzyce. I może tym skończmy, bo kolejne telefony czekają. Pani Lucynko, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Radzi zawsze.
Jolanta z Wrocławia.
Witamy panią Jolantą.
Ja chciałam zapytać o rozróżnienie między muzyką sakralną a muzyką chrześcijańską. To znaczy, ja przyjmuję takie kryterium, że muzyka sakralna to jest to, co wybrzmiewa w kościołach, prawda, na jakichś koncertach typu muzyka Händla, Bacha, a muzyka chrześcijańska to jest New Life Music, czy inne tam tego rodzaju zespoły, tak zwane młodzieżowe, czy no takie, które śpiewają w tym takim nurcie bardziej rozrywkowym, religijnym. Ale właśnie, czy muzyka sakralna nie mieści się w pojęciu muzyki chrześcijańskiej, czy to właśnie tak trzeba zawężać? Bo z drugiej strony zespół Lumen nazywa się zespołem muzyki sakralnej, a mnie to według tych moich kryteriów to by bardziej do muzyki chrześcijańskiej tak zwanej pasowało, więc jak to jest?
Dobrze,
może się będę czasu zabierać, bo już jest gomał. Chciałam się
tak
podzielić jeszcze różnymi innymi sprawami, ale już nie będę może zajmowała czasu, więc serdecznie pozdrawiam pana redaktora i gości dzisiejszych.
Dziękujemy pani Boże. Jolanto. Szczęść Boże. Ksiądz?
Więc króciutko. W 2017 roku Komisja Episkopatu Polski wydała instrukcję o muzyce kościelnej i tam mamy takie cztery punkty, które właśnie porządkują, jakie mamy rodzaje muzyki. Jest muzyka religijna, czyli taka, która w ogóle odnosi się do postaci Pana Boga. Potem jest muzyka chrześcijańska, jak pani zauważyła, czyli muzyka, która już mówi o Bogu w takim kontekście wspólnot kościelnych, czyli że wiemy, że to jest Jezus Chrystus, że to jest Trójca Święta. I potem mamy muzykę sakralną. To jest muzyka, którą tworzą zasadniczo te wszystkie dzieła inspirowane wiarą i które zwłaszcza w dotychczasowej liturgii były jako muzyka liturgiczna, więc wchodziły w obręb liturgii. Na przykład msza koronacyjna Mozarta. Dzisiaj już jest nowy rytm mszy świętej, więc ta msza koronacyjna nie nadaje się do liturgii w takim wymiarze, bo będzie ją przedłużała. Natomiast jest wielkim skarbcem i może dzisiaj przemawiać także o Bogu i to jest właśnie muzyka sakralna. Natomiast ostatni, ten taki najwęższy rodzaj, to jest muzyka liturgiczna, czyli ta, która jest integralnie złączona z akcją liturgiczną, która wchodzi w jej obręb w taki sposób, że nie zaburza naszej modlitwy, ale że w tej modlitwie prowadzi. Więc tak jak pani tutaj widziała, to poruszyła te dwa aspekty.
Słucham, nie ma telefonu. No jeszcze mamy 7 minut, proszę państwa. Jeżeli państwo dadzą radę... Już pani
Joanna podnosi słuchawkę chyba. Muzyka jako uniesienie człowieka ku Bogu. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin z Warszawy. Znaczy, próbuję się dodzwonić, bo spróbuję szybko jedno zdanie, bo pytań jest kilka, między innymi o muzykę w radiu, którego słucham dość dużo i czasem niestety, co z przykrością stwierdzam, muszę wyłączyć, bo nie daję rady wytrzymywać. Znaczy, to nie znaczy, że ja jestem aż takim koneserem. Znaczy, ja niestety jestem tak zwanym człowiekiem, który pracuje przy produkcji muzyki i różne rzeczy robiłem.
Ale panie Marcinie, mówi pan o Radiu Maryja konkretnie?
Mówię o Radiu Maryja, tak. Mówię tylko i wyłącznie o Radiu Maryja, bo do niego zadzwoniłem. Jest jednym z moich ulubionych radiów i prawdopodobnie tym, które powoduje, że jeszcze nie zwariowałem. Ale pytanie jest krótkie, jedno. Gdybym chciał, że tak powiem, dostarczyć, to nie ja, znaczy nie ja. Raz mi się zdarzyło dostarczyć płytę kolegi, który nagrał przepiękną płytę do tekstów świętego Jana od Krzyża, która jest po prostu wybitna, audiofilska i przepiękna, która mogłaby służyć w radiu. Niestety ta płyta zanikła gdzieś tam wśród ojców. Oczywiście ja nie mam pretensji, tyle, że jakby słucham też czasem listy przebojów tej młodzieżowej takiej, bo słucham studentów, co jest budujące, bo to i mądre osoby są i takie, które jeszcze będą mądre, bo się nauczą, prawda? Ale jak dostarczyć Radiu Maryja świetnej muzyki, bo ja poruszam się w środowisku różnych osób i ostatnio pojawiła się na przykład piosenka pani Agaty z zespołu Tulamadę. To jedna z piosenek, przy których ja też pracowałem. Jak to zrobić, żeby dotrzeć, bo pytań mam mnóstwo, ale to już jest bardzo późno. Jak to zrobić, żeby dotrzeć z dobrą muzyką do tej młodzieży, która tam tę listę przebojów jakoś konstruuje i żeby w ten sposób ukształtować gusta, prawda? No bo czasem pojawiają się rzeczy przepiękne z przesłaniem, nie wiem jak to by jeszcze powiedzieć, ale słabe, tandetne, nieczysto zaśpiewane, nieczysto zagrane, kogoś to wzrusza. Mnie być może też, ale czasem mnie męczy.
Dobrze.
No nie wiem, no
panie Marcinie,
powiedzmy, że tyle,
panie Marcinie, poza anteną dostanie pani informację, która już tu została zanotowana, co do pana pytania. Także bardzo dziękuję panu za ten głos i troskę o to, żeby dobra muzyka szła w Radiu Maryja również. Myślę, że generalnie idzie dobra. Natomiast teraz już 23:26 już minęła. Kończymy jeszcze za chwilę audycję. Jeszcze nasi goście. Pan profesor.
Chciałem serdecznie podziękować, że dzisiaj mieliśmy właśnie taką kompedyjną tutaj audycję w Radio Maryja, w cenionym radio na całym świecie, które unosi muzykę do Pana Boga. Bo Pan Bóg nam tę muzykę zsyła poprzez utalentowane osoby i oby właśnie do szkół muzycznych, na wydziały wokalne, do Bydgoszczy i do innych miast taka młodzież trafiała i żebyśmy mogli korzystać później właśnie z takich kompetentnych, artystycznych, wykształconych osób. Dziękuję bardzo.
I ksiądz Mateusz Ziemlewski.
Może na koniec odwołam się do ulubionego kardynała Ratzingera i tutaj często powtarzanego słowa Alleluja. I kardynał mówił, że właśnie Alleluja jest pięknym programem dla człowieka. To było jedno ze słów nowej pieśni, że Alleluja oznacza radość, oznacza, że człowiek nie jest tylko materią, bo tworzy się w nim także emocja. Więc to jest taki dowód na istnienie życia duchowego w człowieku i że Alleluja to jest taki właśnie ten ostatni akord, kolor zmartwychwstania, który pozwala człowiekowi wyznaczać perspektywę. I mówi kardynał, że perspektywa radości, perspektywa uduchowionego człowieka, i cóż to za perspektywa. I taka muzyka, która pozwala nam budować naszą duchowość, nasze człowieczeństwo, jest właśnie taką najlepszą perspektywą dla rodziny i dla każdego człowieka, każdego członka i dla małżeństwa, i dla nowego potomstwa.
Dziękuję bardzo naszym gościom. Dziękuję panu profesorowi Wojciechowi Pospiech.
Bóg zapłać.
Za obecność tutaj w naszej audycji. Dziękuję księdzu Mateuszowi Ziemlewskiemu.
Bóg zapłać.
Dziękuję również pani Joannie za realizację audycji. A teraz pani Lucyno z Płocka będzie Irena Santor. Powrócisz tu do kolejnego wtorku. Żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.